Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, wszystkich słuchaczy Radia Maria oraz widzów telewizji Trwam. W oktawie Wielkanocy zapraszamy do wspólnej modlitwy wraz z panią poseł do Parlamentu Europejskiego Rzeczypospolitej Polskiej, panią dr Urszulą Krupą. Królowo niebios, wesel się, alleluja, bo ten, którego śnosić zasłużyła, alleluja, z martwych wstał, jak powiedział, alleluja, módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył weselić świat przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
Pomódlmy się za naszych zmarłych. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie.
Światłość wiekoistą niech im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
Polećmy wszystkie intencje Ojca Świętego Benedykta XVI. Pod Twoją obronę.
Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko.
Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Dziękując za dar wspólnej modlitwy, zapraszamy do wysłuchania serwisu informacyjnego przygotowanego przez Warszawski Oddział Telewizji Trwam, a następnie na rozmowy niedokończone o rodzinie w Unii Europejskiej.
Kwietnia, szczęść Boże, Michał Walczyk, witam i zapraszam na serwis informacyjny telewizji Trwam i Radia Maryja. Kolejny skandal w służbie zdrowia, a może jeszcze jedna pseudoafera. Jak donoszą media, w radomskim szpitalu specjalistycznym mogło dojść do nadużyć przy przyjmowaniu pacjentów na tamtejszy oddział ginekologiczno-położniczy. Ordynator Zbigniew B. miał przyjmować łapówki w sumie na kwotę 50 tysięcy złotych. Na tym nie koniec. Korzyści majątkowe miały również pochodzić od jednej z firm farmaceutycznych. Prokuratura postawiła zarzuty łapownictwa 26 osobom. Wiceminister zdrowia Bolesław Piecha odpiera zarzuty, jakoby w preceder byli zamieszani wysocy rangą przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.
Ta afera, jeżeli takowa jest, na pewno nie dotyczy pracowników Ministerstwa Zdrowia. Z informacji uzyskanych w prokuraturze krajowej wiem, że po prostu nie ma najmniejszych podstaw, żeby wysnuwać aż tak daleko idące wnioski.
Platforma Obywatelska przygotowała ocenę raportu z weryfikacji wojskowych służb informacyjnych. Szczegóły ma ujawnić jutro. Już dziś jednak politycy partii zapowiadają, że jeżeli dojdą do władzy, to osoby stojące za sprawą upublicznienia raportu zostaną rozliczone. Nie chcą natomiast ujawniać nazwisk potencjalnych oskarżonych. Dementują jednocześnie doniesienia mediów, że zamierzają postawić prezydenta Lecha Kaczyńskiego przed Trybunałem Stanu.
Raport z likwidacji wojskowych służb informacyjnych poznaliśmy w lutym. Zaprezentował go wówczas prezydent Lech Kaczyński z Antonim Macierewiczem, odpowiedzialnym za likwidację WSI. Treść raportu obnażyła działalność wojskowych służb informacyjnych, które zamiast zajmować się wywiadem czy kontrwywiadem, prowadziły interesy. Między innymi handlowały bronią czy paliwem. WSI miał również agentów na kluczowych stanowiskach w wielu mediach w Polsce. Z raportu wynika, że za taki bałagan w WSI szczególną odpowiedzialność ponoszą byli prezydenci Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski. Do czerwca mamy poznać kolejne nieprawidłowości w służbach. Platforma Obywatelska nie chce jednak czekać na całość raportu i już jutro zamierza przedstawić gruntowną krytykę tego, co dotychczas poznaliśmy. Między innymi jaki wpływ raport miał na bezpieczeństwo Polski i jego politykę zagraniczną. Jako kardynalne błędy wytyka ujawnienie nazwisk funkcjonariuszy i agentów wojskowych służb informacyjnych.
Dwudniową wizytę w Polsce rozpoczęła prezydent Szwajcarii Michelin Calmi-Rey. Dziś spotka się z prezydentem Lechem Kaczyńskim, minister spraw zagranicznych Anną Fotygą, a także szefami resortów finansów i rozwoju regionalnego.
Prezydent Konfederacji Helweckiej rozpoczęła swoją wizytę w Polsce od udziału w uroczystości nadania Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski Wacławowi Micucie, harcmistrzowi, oficerowi artylerii konnej, instruktorowi Szarych Szeregów, uczestnikowi Powstania Warszawskiego. Po wojnie Micuta zamieszkał w Szwajcarii, gdzie pracował jako ekonomista, dyplomata i działacz społeczny. Po południu pani Calmi-Rey spotkała się z prezydentem Kaczyńskim i innymi przedstawicielami polskich władz. Tematami rozmów była współpraca gospodarcza, wsparcie Szwajcarii dla kandydatury Wrocławia do Expo 2012, a także ewentualne szwajcarskie granty dla Polski. Mogą one być przeznaczane na ochronę środowiska, poprawę systemu edukacji lub inwestycje infrastrukturalne.
Teraz informacje ze świata. W Kijowie nadal trwają demonstracje. Bez rezultatu zakończyła się dzisiejsza rozmowa prezydenta i premiera Ukrainy. Wiktor Juszczenko nie zamierza anulować dekretu o rozwiązaniu parlamentu, czego domaga się Wiktor Janukowycz.
Dziś na Majdanie Niepodległości zebrało się kilkanaście tysięcy przeciwników prezydenta Juszczenki. Do Kijowa przybywają również zwolennicy opozycji, która opowiada się za prezydenckim dekretem. Od jutra rozpoczyna się ich bezterminowa akcja poparcia dla prezydenta Juszczenki. Porządku na ulicach ukraińskiej stolicy pilnuje kilka tysięcy milicjantów. Według ministra spraw wewnętrznych, stronnika Janukowycza, uczestnicy obu demonstracji powinni być wyczuleni na możliwości prowokacji, również osób przebranych w milicyjne mundury, z użyciem siły fizycznej włącznie. Napaści obawiają się też sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał ma jutro rozpocząć rozpatrywanie zgodności dekretu prezydenta o rozwiązaniu Rady Najwyższej z konstytucją. Przedstawiciele Juszczenki w tej instancji twierdzą, że wywiera się na nich naciski. Proszą nawet o przydzielenie ochrony.
Więcej żołnierzy do Afganistanu wyśle Australia. Premier John Howard zapowiedział, że do połowy bieżącego roku liczebność kontyngentu wzrośnie z około 500 do 950 żołnierzy.
Dodatkowe jednostki to głównie oddziały komandosów w sile 300 ludzi, które mają walczyć przede wszystkim na południu kraju. Z nadejściem wiosny zwiększa się tam aktywność talibów. W rejonie są już także polscy żołnierze. Australia wycofała większość swoich wojsk z Afganistanu we wrześniu ubiegłego roku, pozostawiając jedynie 500 żołnierzy w dużej części oddziałów inżynieryjnych i kwater mistrzostwa. Premier John Howard doszedł jednak do wniosku, że sytuacja w Afganistanie wymaga od sojuszników większego zaangażowania.
Ladies and gentlemen, I've called this news conference.
Do tej pory w Afganistanie zginął jeden australijski żołnierz. Od ubiegłego roku walki z talibami przybierają na sile i obecnie są bardziej krwawe niż na początku okupacji w 2001 roku.
Wielka Brytania wznowi kontrolę statków handlowych w Zatoce Perskiej, informują nieoficjalnie przedstawiciele Londynu. Kontrole zostały zawieszone po uprowadzeniu przez Persów brytyjskich marynarzy przed 3 tygodniami. Tymczasem Iran oświadczył, że chce zamontować 50 tysięcy wirówek do uranu w zakładach w Natanz, centralnej części kraju. Informacja ta pojawiła się nazajutrz po wypowiedzi prezydenta Ahmadinejada, który oświadczył, że Iran już wzbogaca paliwo jądrowe na skalę przemysłową. Zdaniem Moskwy nie można na razie potwierdzić tych doniesień. Według zachodnich ekspertów jest mało prawdopodobne, by władze w Teheranie posiadały deklarowane ilości wirówek. Najprawdopodobniej kolejne oświadczenia władz irańskich mają na celu głównie zwiększenie poparcia tamtejszej opinii publicznej dla Ahmadinejada.
Polska jest pod wpływem płytkiej zatoki niżowej w strefie frontów atmosferycznych. Z zachodu napływa wilgotne i ciepłe powietrze atlantyckie. Jutro w północnej połowie kraju pochmurno z przejaśnieniami i miejscami opady deszczu. Poza tym dość pogodnie. Temperatury od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 15-16 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny i porywisty, zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Teraz to już wszystko. Zapraszam na główne wydanie o godzinie 20. Do zobaczenia.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W studiu Telewizji Trwam witamy panią poseł Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego, dr Urszulę Krupę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Dzisiejszy temat naszych rozmów niedokończonych, rodzina w Unii Europejskiej. Pani poseł, na początku prosimy o zaszkicowanie sytuacji rodziny w ustawodawstwie Parlamentu Europejskiego, abyśmy mogli wprowadzić się wzajemnie w temat dzisiejszego spotkania.
To znaczy powiem tak, że jesteśmy już 3 lata w Parlamencie Europejskim i zarówno w starej formie, w starej konstytucji, tym traktacie konstytucyjnym, ktoś kiedyś obliczył, że tam była wymieniana rodzina, sam wyraz rodzina 3-krotnie. I rzeczywiście w dokumentach, które ja przynajmniej, nad którymi pracujemy, ja jestem w 2 komisjach, właściwie w tej chwili w 3 komisjach, ale związanych z problemem ewentualnie wpływem na rodzinę i może nie tyle rodziny, ile kobiet, mamy w tych dokumentach jest niestety rodzina wymieniana tylko w 3 aspektach. Jeden to jest pogodzenie życia rodzinnego z zawodowym. I rzeczywiście w tym zdaniu, to zdanie, pogodzenie życia zawodowego, osobistego z rodzinnym, ta rodzina jako wyraz, jako pojęcie występuje. Drugi taki moment, kiedy się mówi, wymienia rodzinę, to jest przemoc w rodzinie, ponieważ kobiety są dyskryminowane i największa przemoc dotyka je właśnie w rodzinie, przynajmniej tak to wynika z dokumentów Parlamentu Europejskiego. I trzeci aspekt, trzeci temat, który jest rodzina, wymieniane to słowo, wyraz rodzina, pojęcie rodziny, to jest łączenia rodzin emigrantów. Kilka dokumentów, które były u nas omawiane, właśnie przede wszystkim chodziło o to, że jeśli mąż wyjeżdża, prawda, i potem chodzi o łączenie rodzin osób, które zmieniają miejsce pobytu. Zresztą ten aspekt zmiany też imigrantów, to podejście do imigrantów też jest dość ciekawe, dlatego że w wielu tych punktach dokumenty unijne są bardzo trudne, takie one się składają w zasadzie z 3 części. Najpierw powołuje się na różne dokumenty, które ten dokument dotyczy, potem jak gdyby przedstawiane są problemy i potem dopiero co ewentualnie Parlament Europejski, jakieś komisje chcą wnieść. I tam właśnie w tych punktach wymieniana jest te postulaty dotyczące problemu rodziny w tych 3 aspektach. Pozostałych praktycznie się nie wymienia rodziny, co nie znaczy, że w dokumentach Parlamentu Europejskiego zawartych tych postulatach wynikających z dokumentów nie ma wpływu na rodzinę, bo oczywiście to, że się nie wymienia rodziny, czy wymienia ją bardzo rzadko, nie znaczy, że pozostałe dokumenty i pozostałe problemy podnoszone i te idee, które płyną z komisji, nie mają wpływu na rodzinę. Tak powierzchownie patrząc, wydawałoby się, ja czasem myślałam, że jeżeli się nie mówi o rodzinie, to ten problem rodziny, dbanie o rodzinę może należeć do państw
do parlamentów narodowych, gdzie rzeczywiście komisje rodziny, przynajmniej u nas w Polsce, taka komisja jest. Natomiast w parlamencie nie ma. Nie ma nawet komisji, która by się zajmowała problemami rodziny, natomiast jest komisja, Komisja Kobiet i Równouprawnienia, w której no właśnie nie omawia się problemu rodziny, tylko przede wszystkim jest ten aspekt równouprawnienia kobiet, czyli jeśli się w ogóle pojawia temat rodziny, to rozczłonkowanej. Podnoszona jest kwestia właśnie, to będę mówiła w dalszym ciągu, kobiety jako no, członka rodziny, czasem mężczyzny, ostatnio takie przebłyski są, że prawda, mężczyzna musi pomagać kobiecie, w związku z tym jego się też wymienia, no i dzieci jako osobna kategoria, także nie mówi się o rodzinie jako całości. I na początku naszej pracy myśmy byli bardzo zaangażowani, nie tylko posłowie polscy, ale ponieważ jest możliwość, w parlamencie są intergrupy. Te intergrupy dotyczą różnych tematów, bardzo poważnych, między innymi no takie jak rodzina, ale też takich zupełnie jak na przykład jest intergrupa do spraw wina na przykład. Także wydawało się, że taka intergrupa mogłaby mieć wpływ, czy to na dokumenty, czy to są tylko intergrupy, które się rzeczywiście spotykają tam posłowie, czasem dyskutują jakieś tematy, ale wpływu na legislację, na to, co się dzieje w parlamencie, one większego nie mają.
Czyli jest możliwość dyskutowania, spotykania się, nawet odczytów,
tak, tak.
Ale to nie ma żadnego wpływu.
Nie ma żadnego wpływu. Ja nie byłam wtedy, kiedy podobno pani komisarz zapytano ją, gdzie powstają w ogóle dokumenty Parlamentu Europejskiego. My tak naprawdę nie wiemy. W polskim Sejmie, w polskim parlamencie może być autorem dokumentu, czy jakiejś ustawy, uchwały, grupa posłów, jeśli zbierze się odpowiednia liczba podpisów, może to być klub parlamentarny. Natomiast tam praktycznie nie możemy właściwie zgłosić jakiejś inicjatywy. Są takie tematy, które na komisji zwłaszcza niektórzy podają jako tak zwane raporty z własnej inicjatywy i omawiane tam są tam problemy różne. Można byłoby nawet zrobić ten dokument na temat rodziny, z tym, że problem polega jeszcze na czymś innym. Mianowicie Parlament Europejski jest niestety zdominowany przez grupy socjalistów, liberałów. No i nawet ta grupa chrześcijańskich demokratów, która jest dość liczna w tym parlamencie, zmieniają dokument w trakcie prac komisji, bo oczywiście grupy większe mają odpowiednią ilość członków w poszczególnych komisjach. Także ja nawet się nie zgłaszam do tych raportów z własnej inicjatywy, dlatego że taki raport w komisji zostałby tak zmieniony różnego rodzaju poprawkami albo kompromisami, że prawdopodobnie musiałabym wycofać swoje nazwisko, bo on zupełnie nie był mojego autorstwa. Tak było to, by to było zmienione. Tak zresztą jak się dzieje z poprawkami, które bardzo często próbuję zgłaszać. Tych poprawek zgłosiłam chyba już około 500, z czego no, jeśli zostało przyjętych 20-30%, to wszystko. I oczywiście nie są te poprawki przyjęte, na których mi zależy, bo no, wybierane są takie, które są poprawne politycznie i, że tak powiem, nie szkodzą idei, która jest w parlamencie bardzo, bardzo no, promowana, prawda? Natomiast, tak jak powiedziałam, mimo że rodziny praktycznie nie ma, nie istnieje ona, mimo że nie wymienia się w dokumentach poza tymi trzema sytuacjami, to jednak wpływ dokumentów Parlamentu Europejskiego, a zwłaszcza tych dokumentów, które wychodzą, czy robimy opinie do tych dokumentów, dyrektyw, wychodzą z Komisji Kobiet i Równouprawnienia, jest bardzo dużo i one na pewno mają wpływ na sytuację rodziny. Między innymi te właśnie takie dyskusje, które ostatnio były w związku z przedstawieniem programu przez polski rząd dotyczący tych żłobków, prawda, które się proponuje w tej chwili, wyliczono tam w tych dokumentach, że aż 33% musi być zabezpieczenia żłobków dla kobiet do trzeciego roku życia i ponad 90% przedszkoli dla kobiet, dlatego że kobieta w Unii Europejskiej ma przede wszystkim pracować. I w tych dokumentach przewija się, widać, że nie chodzi ani o rodzinę, ani o człowieka, tylko celem jest, tak jak kiedyś był socjalizm, budowa wielkiego mocarstwa Związku Radzieckiego, tak tutaj buduje się Unię Europejską i strategie różne, między innymi strategia lizbońska zakłada, że Unia Europejska do 2010 roku ma być największą gospodarką świata i w związku z tym wszystko podporządkowane jest temu celowi, ponieważ to ma być najbardziej dynamicznie rozwijająca się gospodarka, no to kobiety muszą pracować i to pracować muszą i kształcić się od wczesnych lat. Wiem, że taki dokument, który już w tej chwili, tych dokumentów jest bardzo dużo, nie pamiętam, ale o ustawicznym kształceniu był taki dokument, no to oczywiście tak na dobrą sprawę, to te kobiety muszą się kształcić całe życie aż do późnych lat i pracować też do końca, dlatego że jest problem demograficzny i w związku z tym jest tendencja do wydłużania wieku emerytalnego kobiet i kobiety mają pracować. Do 2010 roku, o ile pamiętam, 57 albo 60% kobiet ma być w pracy. Także no, chociażby ten dokument pokazuje, że ta kobieta, jeżeli musi się kształcić całe życie, pracować całe życie, nie dość tego, rywalizować z mężczyzną na wszystkich polach, bo nie dość, że one w ogóle pracują, kobiety, to jeszcze muszą być u władzy, muszą być we wszystkich uczelniach wyższych, muszą zajmować najwyższe stanowiska, parytety mają być w wyborach. W związku z tym taka kobieta no, z siłą rzeczy nie będzie miała czasu na to, żeby wychować dzieci, bo macierzyństwo świadczy o dyskryminacji kobiety i to w niektórych, ja tutaj zaraz postaram się przeczytać kilka takich cytatów z dokumentów, bo tego jest tak dużo, że ja nawet nie pamiętam, ale niektóre z tych właśnie takich poprawek zgłaszanych do dokumentów, cytatów świadczą o tym, no, że to jest macierzyństwo jest jakąś dyskryminacją, bo w ogóle kobiety w Unii Europejskiej są dyskryminowane. To trzeba od razu powiedzieć, że jest dyskryminacja i przemoc wobec kobiet. Ja się czasem śmieję, bo staram się podkreślić, na pewno nie jest u nas dobrze, bo zapewne też jakaś dyskryminacja jest, ale ja ciągle w niektórych wypowiedziach staram się mówić, że jednak no, u nas w Polsce mężczyźni darzą kobiety szacunkiem. Jest kult Matki Bożej i jakoś ta kobieta nie jest tak poniewierana. Pewnie, że zdarzają się patologie różnego typu i domowe i różne, ale no, raczej nawet ten gest całowania kobiety w rękę i zawsze ta kobieta miała dość dużą rolę odgrywała w tym. Natomiast tam jest, jak ja słucham, to ciągle jest dyskryminowana na studiach, bo się nie może dostać, jest dyskryminowana w pracy, jest molestowana seksualnie, jest no, na wszystkich polach ta kobieta próbuje się wydostać spod władzy mężczyzną, może tak rywalizować z mężczyzną, bo ten mężczyzna jest prawdopodobnie zagrożeniem dla tej pracy, którą ona nie może wykonać. Nie dość tego, jest taki moment, dość teraz często przewijające się w dokumentach Parlamentu Europejskiego, że kobieta ma iść do pracy, w związku z tym urlopy wychowawcze trzeba dać mężczyźnie. I to podobno w Szwecji, w tych krajach, w których no właśnie kobiety bardzo, bardzo dużo pracują, no to ma być mężczyzna, ma wziąć urlop obowiązkowo, więc ja oczywiście w tych swoich wypowiedziach, jeśli się tylko uda mi dostać do głosu, to mówię, że to jest przede wszystkim kobieta tuż po porodzie. To jest okres, kiedy powinna cały czas być dzieckiem, bo od tego zależy zdrowie tego dziecka. Matki też, bo matka po okresie ciąży musi zregenerować swój organizm chociażby, ale nawet już pomijając kwestię właśnie tej regeneracji, bo teraz jest nowy trend, za chwilę o tym powiem, no właśnie, że ciąża, stan ciąży wpływa zdrowo, znaczy poprawia zdrowie kobiety, są takie artykuły, dokumenty, ale przede wszystkim to jest oderwanie dziecka od matki. Jeśli ojciec się nawet będzie tym dzieckiem zajmował w wieku lat, powiedzmy sobie roku czy pół roku, no to na pewno nakarmi, to na pewno przewinie to dziecko, natomiast no nie będzie pieścił tego dziecka, prawda, mówił, przemawiał, tak jak to robi kobieta, bo ona ma ten instynkt macierzyński w sobie. Także
pani poseł, wiemy, że mamy materiał filmowy z pani wystąpienia w Parlamencie Europejskim o roli kobiety, ale wiemy, że to jest bardzo często czcza dyskusja, która nie wnosi żadnych poprawek i żadnych zmian. Tak więc teraz poprosimy o ten materiał.
Pani przewodnicząca, można tony papieru napisać na temat praw człowieka i godności oraz wiele opinii i sprawozdań o równości i równouprawnieniu kobiet i mężczyzn, jednak nie poprawi to sytuacji, dopóki nie będziemy dbać o wychowanie każdego człowieka w duchu poszanowania zasad etycznych. Bez przestrzegania norm moralnych i zdrowego systemu wartości nie może być ładu moralnego, ani indywidualnego, ani społecznego. Słuszna walka kobiet o równość i równouprawnienie powinna prowadzić do maskulinizacji kobiet, które upodobniając się do mężczyzn tracą swoją wartość, godność i właściwe im piękno, co przebiega jeszcze pod obłudnymi, upokarzającymi hasłami zdrowia seksualnego, reprodukcyjnego, samorealizacji i równych praw. Narastające tendencje deprecjonowania instytucji rodziny, małżeństwa, prokreacji, mentalność antykoncepcyjna i aborcyjna, nieograniczona samowola, skrajny indywidualizm, konfliktowanie rodziców z dzieckiem oraz wydłużanie wieku emerytalnego kobiet sprzyja ich obciążeniu ponad miarę i uprzedmiotowieniu, prowadząc także do destrukcji zdrowia psychofizycznego wraz z poszerzaniem patologii społecznej, której ofiarami często padają kobiety. Nawiązując do niedawno obchodzonego Święta Kobiet, chciałam złożyć hołd Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, zmarłemu 2 lata temu, i wdzięczność za jego encyklikę Mulieris Dignitatem, o godności i powołaniu kobiety, w której tak pięknie mówi o tajemnicy i kobiecym geniuszu. Dziękuję.
W studiu telewizji Trwam, w rozmowach niedokończonych, gościmy poseł Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego, panią dr Urszulę Krupę. Rozmawiamy o rodzinie w Unii Europejskiej. Przed chwilą wysłuchaliśmy jednego z wystąpień pani poseł w Parlamencie Europejskim. Jak mogliśmy się przekonać, można rozmawiać, można mówić na ten temat, wykorzystując czas przeznaczony dla każdego posła, no jednak niestety nie ma to przełożenia potem na ustawodawstwo. Jak dotychczas wiemy, że w dokumentach Parlamentu Europejskiego rodzina pojawia się w 3 momentach jako pogodzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym, w momencie przemocy w rodzinie, jak również w sytuacji emigracji. I mówimy wciąż o wpływie dokumentów na rodzinę, chociaż nie wymienia się słowa rodzina, ale słyszymy, że ten wpływ nie jest budujący, ale wręcz destrukcyjny. Słyszymy o kobiecie, która musi pracować. Skojarzenie, że w czasie socjalizmu mówiło się, że kobieta, równouprawnienie, to traktorzystka, to gdzieś w hucie pracująca, mająca prawo jazdy, a teraz słyszymy, że ma być we wszystkich wymiarach
W każdym zawodzie.
W każdym zawodzie
nie podoba się na przykład, że jest feminizacja pewnych zawodów. W moich wystąpieniach oponuję, bo no, kobieta jednak ma pewne predyspozycje i jest przede wszystkim, ma instynkt macierzyński, stąd jako pielęgniarka znacznie lepiej opiekuje się pacjentami, przynajmniej powinna to robić. Bardziej delikatna jest, bardziej właśnie zauważa wiele tego, co może mężczyzna nie widzieć. Po prostu z innej psychiki wynika to, czy w zawodzie nauczycielskim to się nie podoba. Mają być parytety, chociaż już no nie tak często o tych parytetach się mówi, raczej kobiety, teraz jest takie nowe spojrzenie, bo rzeczywiście tych wątków jest szalenie dużo, ale nowe spojrzenie, że kobieta przez swoją psychikę, przez swoją odmienność ma łagodzić obyczaje. To ja zawsze wtedy mówię, dobrze, no w porządku, bo zdrowa kobieta powinna właśnie mieć instynkt ten właśnie czułości, delikatności, subtelności i powinna łagodzić, tylko jeśli ona będzie zdrowa, prawda, bo na jednym z posiedzeń komisji potem rozmawialiśmy na temat zdrowia psychicznego w Unii Europejskiej i tam są bardzo szokujące dane. Niektórzy mówią, że nie wiadomo zresztą jakimi metodami badano te stany psychiczne, ale twierdzi się, że w Unii Europejskiej przynajmniej 30% ludzi w tej chwili jest chorych psychicznie, ale jednocześnie na komisji kobiet, zabierając głos, powiedziałam, że jak może być zdrowe społeczeństwo, jeżeli 30% dzieci w Unii Europejskiej rodzi się w związkach pozamałżeńskich. Czyli a priori można założyć, że to dziecko nie będzie zdrowe, jeżeli je wychowuje sama matka, borykająca się z problemami, może nie takimi jak w Polsce czy w Rumunii, w tych biednych krajach, bo tam w Unii Europejskiej, rzeczywiście w tych krajach starej Unii, te socjalne zabezpieczenia są bardzo dobre i my widzimy, może akurat w tej chwili nie ma takich fali strajków, a jeszcze w tamtym roku to na okrągło strajkują albo kolejarze, albo nie wiem, różne zawody, także oni się dobijają do swego i rzeczywiście mają ten poziom życia jest o wiele lepszy niż u nas. Natomiast w takich warunkach, jakie są w krajach, które dopiero przystąpiły do Unii, tych 10 czy ostatnio Rumunii i Bułgarii, na pewno sytuacja rodziny jest znacznie trudniejsza. Jeżeli teraz ta matka rzeczywiście no, raz, że musi pracować, bo zabezpieczyć, bo nie ma pieniędzy, prawda? I jeśli jeszcze nie ma męża i ta rodzina jest patologiczna w sensie takim, że no, każdy myśli tylko i wyłącznie o sobie, no to nie ma możliwości, żeby to dziecko było. To dziecko uczy się, no, w tej chwili psychiatria i psychologia jest tak rozwinięta, że wszyscy piszą, zdrowi psychiatrzy, że te 3-4 lata w rodzinie dziecko powinno być rozwijać się w rodzinie. Ludzie, którzy, matki, które mają porównanie, bo kiedyś pracowały i dziecko oddawały do żłobka, a potem mając lepszy status, już lepsze warunki, poświęciły się na wychowanie dzieci, pozostając w domu, na przykład drugie dziecko pozostaje w domu, kobieta, widzą różnicę, jak dziecko się lepiej chowa, kiedy matka się tym dzieckiem zajmuje, więc jeśli 1/3 dzieci jest pozbawionych normalnych rodzin, no to nic dziwnego, że potem
tym bardziej, że dostrzegamy, że przestaje się patrzeć na kobietę przez pryzmat jej macierzyństwa i przez jej macierzyństwo oddawany szacunek kobiecie i dostrzegamy, że patrzy się jej na rozrodczość i produktywność.
Proszę ojca, i wtedy nie dość tego, macierzyństwo rodziny jest w dokumentach przedstawiane jako dyskryminacja. Kobieta jest dyskryminowana z tego względu, że tak, po pierwsze, no nie rozwinie się kariera zawodowa. Kariera zawodowa i praca w Unii Europejskiej, przynajmniej w dokumentach, stanowią priorytet. Nie dość tego, jeśli ona pójdzie na urlop wychowawczy, to traci kontakt z pracą, więc istnieje niebezpieczeństwo jej konkurencyjności, ona potem musi zmusi, prawda, się do tej pracy. Potem straszy się te kobiety, że jeżeli ona nie będzie pracowała, to nie będzie miała emerytury wyrobionej i no i na okrągło się podkreśla, że czeka ją ubóstwo. W związku z tym jest jeszcze jeden problem, rzeczywiście, bo tych wątków, tej patologii jest tak dużo, ale na przykład ostatnio podnosi się problem, że nie jest tak znowu tragicznie, jeżeli te dane demograficzne są złe. Wcale to nie musi, to po prostu trzeba to przeanalizować. Takie mam tutaj, zaraz spróbuję przeczytać Państwu kilka takich poprawek, które były zgłoszone, haseł, jak ja to mówię, bardzo takich, że jednak by trzeba było zmienić socjalne zabezpieczenie, że może wcale to nie jest tak, bo wydłużyć można okres pracy, przecież kobieta, mówi się, że kobieta musi pracować i wtedy ona się dobrze czuje. Jednym z cytatów, jakie tutaj miałam, to jest, że warunkiem zdrowia człowieka jest praca. No ja rozumiem, że oczywiście, że człowiek powinien pracować, ale to nie może stanowić warunek, prawda, bo jeżeli kobieta się zajmuje. Gdzieś przeczytałam jedny z takich dokumentów, no, że właśnie wcale to nie jest tak źle, że te wskaźniki demograficzne nie mogą być, bo to można zmienić w inny sposób. Czyli i to bardzo ciekawe jest, że to uderzenie takie destrukcyjne dotyczy przede wszystkim kobiet, które powinny wychowywać dzieci, które powinny są tymi, no, pielęgnują ognisko domowe, bo to mężczyzna idzie do pracy, prawda, i zarabia, a one się starają zabezpieczyć rodzinie byt, to największe obciążenie, przynajmniej z dokumentów Komisji Kobiet, idzie w kobietę. Teraz mówi się nawet o tym, że to tak, mężczyzna może wziąć urlop wychowawczy, a ponieważ jest średnia długość życia mężczyzn mniejsza, to gdzieś tam zaproponowano nawet, żeby przyjrzeć się służbie zdrowia i zabezpieczyć właśnie tych mężczyzn. A kobietom każe się pracować do późnych lat.
Tylko
życie.
Mówiąc o rodzinie w Unii Europejskiej.
Ale ojciec jeszcze, ja jeszcze chciałam ten aspekt rozrodczy. Zakamuflowane jest oczywiście problem aborcji i to jest przemycane w dokumentach jako zdrowie seksualne i reprodukcyjne. I kobieta, ponieważ musi być produkcyjna, ponieważ musi no, dbać o pracę, bo to jest jej główna rola pracować, no to musi zabezpieczyć się w związku z tą reprodukcją. Produkcją, prawda, bo to jest to słowo, które mnie zawsze denerwuje i już miałam jednominutówkę na ten temat, takie wystąpienie jednominutowe, że no nie można kobiety porównywać do jakiegoś zwierzęcia, które produkuje, prawda, nie wiem, owce czy tego, to jest osoba, to jest człowiek, no ale jednak ten zdrowie seksualne i reprodukcyjne pod tym hasłem zawsze ukryta jest aborcja, antykoncepcja, regulacja poczęć.
Pani poseł, ale patrząc na rodzinę, to mężczyzna i kobieta, i odejmując i deprawując wręcz rolę kobiety, jej powołanie, właściwie takie, jak jej stwórca przeznaczył, przekładając na mężczyznę, na przykład rolę macierzyństwa, opiekuńczości nad dzieckiem, również ubliża się mężczyźnie i z niego znosi się całą sferę odpowiedzialności za rodzinę. To ten, który pracuje, to ten, który dba, to ten, który daje bezpieczeństwo. Jeżeli przestawi się to wszystko na kobietę, rolę kobiety przyjmie mężczyzna, a rolę mężczyzny kobieta, wówczas jest rozkład rodziny i największy socjal, i największe pieniądze, i najpiękniejsze żłóbki raczej nie pomogą temu wszystkiemu.
Tak, oczywiście, ja się zgadzam. No, jeśli, tak jak powiedziałam, jeżeli kobieta ma pracować całe życie, a wręcz przymusza się mężczyznę, są te dokumenty, w których no, są postulaty, nie wiem, na jakiej zasadzie miałoby się to odbywać, no może świadomości tylko, że mężczyzna ma pomagać żonie, to normalnej rodzinie dzielą się obowiązkami. W niektórych rodzinach jest tak, że nawet żona nie bardzo potrafi gotować, a robi to mąż, prawda, bo lubi to, czy o wiele lepiej mu na przykład w niedzielę to wychodzi, ale to jest normalny podział, równowaga i współpraca. Natomiast rzeczywiście to, co ojciec powiedział, to jest jeszcze cały inny aspekt tego pomieszania płci, bo ta równość płci podkreślana jest niemal w każdym dokumencie. Nie ma sfery, żeby nie można, żeby na w ogóle na człowieka nie patrzeć pod kątem płci. Najważniejsza jest płeć. Nie jest człowiek, prawda, tylko płeć. Czasem jeszcze wymienia się transseksualistów, bo oni też są bardzo ważni i mają nowe prawa, ale to ta zmiana ról. Też myślę w przyszłości, być może już jest to zauważane, jest związana również ze stroną zdrowia, ponieważ kobieta od początku, odkąd tylko zaczyna rozwijać się, dojrzewać seksualnie, dojrzewać płciowo, już ma propozycję antykoncepcji hormonalnej, która myślę, że niewiele, to jest też problem lekarzy, którzy jak gdyby nie widzą zagrożenia, tego ogromnego zagrożenia, tego wprowadzenia hormonów do organizmu kobiety. Ten system nerwowo-hormonalny jest tak delikatny, jest tak wrażliwy na, nie wiem, na ciśnienie, na stres, w którym żyjemy na okrągło, i w ten system wprowadza się do dziewcząt, my wiemy te dyskusje jeszcze tutaj niedawno, znaczy już jakiś czas temu, ale też byłam w telewizji, mówiliśmy, 50-krotna dawka hormonów wprowadzona, podana dziecku, dziewczynce 14-letniej, to powoduje, ja mówię, może nieładne słowo używam, ale obrazowe, rozlasowanie, bo to jest zniszczenie, już nie mówiąc komórek, przede wszystkim komórek mózgowych, gdzie jest cały cykl nerwowo-hormonalny, i do tego oczywiście uszkadza się jajniki u takiej dziewczyny, która już w wieku lat 35 kobieta będzie miała tak zniszczony ten układ nerwowo-hormonalny, że ona będzie musiała do końca życia brać środki hormonalne, no właśnie, ponieważ jest niewydolna hormonalnie. I to przekształcenie hormonalne kobiety, zresztą mężczyzn też, bo teraz jest atak na mężczyzn, jeśli chodzi o hormony, na pewno będzie miał wpływ, bo to nie jest tylko tak podać hormon, nie podać. To jest uzależnienie od hormonów, to jest cała sfera receptorów, które niszczą się albo no nie mają potem punktu uchwytu, także zmienia się. No czasem wygląd, ja czasem jako lekarz patrzę na niektórych, to czasem można zobaczyć, jak no jest takie zniewieścienie mężczyzn. Być może no to trzeba było badań prowadzić cały szereg, ale na pewno
maskulinizacja
kobiet, a właśnie mężczyźni stają się, nie tak jak powiedział pan Terlikowski, delikatni, bo ta delikatność, wrażliwość to jest objaw wysokiego poziomu rozwoju osobowego, a nie, prawda, zmian seksualnych, bo te osoby, które są segregowane tak, to wręcz nie są delikatne, właśnie są agresywne, bo to są takie cechy, ale no nie ma sfery praktycznie. Jako lekarz to rzeczywiście czasem no aż mnie to stresuje dogłębnie.
W dzisiejszych rozmowach niedokończonych rozmawiamy o rodzinie w Unii Europejskiej. Gościmy poseł Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego, dr Urszulę Krupę. Prosimy o krótki przerywnik muzyczny.
Szwedki są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe, ale ponoć dosyć chłodne, bo polodowcowe. Trzeba przyznać, atrakcyjne, zwłaszcza Szwedki młode, ale jakbyś czuł się w domu, w którym wieje chłodem. Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny, i to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęcy urok, wdzięki, tak. I chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż, Krym. Są francuski, które ponoć słyną w świecie z mody, zdobią twarze w makijaże i pachnące wody. Lecz jak czułbyś się nad ranem, idąc do roboty, gdybyś nagle poczuł w nozdrzach zapach firmy Coty. Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny, i to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęcy urok, dzięki, tak. I chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż, Krym. Od Rosjanki chciałem buzi, rzekła mi, nie nada. Bardzo miłe są Węgierki, ale nie pogadasz. Czeszka tylko mnie rozśmiesza, chociaż lubię Czechów. Gdybym wydał się za Czeszkę, umarłbym ze śmiechu. Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęcy urok, dzięki tak. I chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż, Krym. Są Japonki bardzo grzeczne, ciche, ciemnookie. Wschodnie gejsze, nie dzisiejsze, skośne, niewysokie. Może dałbym się Japonce nawet zauroczyć. Ale jak tu takiej Chińce spojrzeć prosto w oczy? Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęcy urok, dzięki takt. I chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż, Krym. Niemki czyste, oczywiste, dobre są na żonę. Miałbyś zawsze wysprzątane mieszkanie z balkonem. Lecz jak czułbyś się w tym domu czystym, oczywistym, gdyby w kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiecku. Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęcy urok, dzięki tak. I chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż, Krym. Sala śpiewa, ja tańczę, ręce witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęcy urok, dzięki tak. I chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż, Krym.
I tym optymistycznym akcentem dziękuję Państwu za gorące przyjęcie w telewizji Trwam.
Rodzina w Unii Europejskiej to temat naszych rozmów niedokończonych. Gościmy panią poseł dr Urszulę Krupę. Pani poseł, wyjście z tej sytuacji, o której mówimy, jakie jest to prawidłowe spojrzenie na rodzinę, na mężczyznę, na kobietę, na dzieci?
Rodzina jest podstawową komórką społeczną. W rodzinie, kochającej się rodzinie, dorastają dzieci i od tej rodziny zależeć będzie, czy te dzieci będą zdrowe, czy te dzieci nie będą egoistami, tylko właśnie w rodzinie najpierw uczy się pomagać drugiemu, nie patrzeć tylko na własny czubek nosa, prawda, tylko uczyć się relacji międzyosobowych, pomagać siostrze, bratu, potem dopiero to przenosi się na inne. Natomiast my widzimy, że no to jest spojrzenie, to jest teraz jest nawet moda taka w psychologii motywacji. Zależy od motywu, któremu człowiek się kieruje. I w Parlamencie Europejskim, ja tu mam kilka takich cytatów, cytuję, wykorzystać trzeba potencjał siły roboczej i równa cytat, nie marnotrawić zasobów ludzkich. Czyli człowiek jest no, produkuje jako produkt, jest traktowany przede wszystkim. Mnie, jak czytam te dokumenty, muszę powiedzieć, że mnie zdumiewa prawie co przy każdym punkcie, bo tam jest w punktach to wszystko wypisane, przy każdym punkcie to można tutaj dyskusję wytoczyć, między innymi ten cytat zacytowałam, ale wyraża Unia Europejska pragnie wspierać państwa członkowskie w ich dążeniu do zmniejszenia różnicy między liczbą dzieci, jakie życzą sobie rodzice, w nawiasie napisane 2-3, a rzeczywistą liczbą potomstwa od 1 do 5 poprzez działania mające na celu poprawę ram prawnych. Czyli co? Zdrowie seksualne i reprodukcyjne. I tego typu, i to nie jest tak jawnie powiedziane, prawda, tylko legislacyjnie musimy ograniczyć. To jest ten priorytet. One nas nie obowiązują, to są jak gdyby wytyczne tylko. No ale widzimy, co się dzieje w polskim parlamencie, że jednak ta ochrona życia no nie może się przebić, nie dochodzi do tych osób, prawda. Są jakieś naciski prawdopodobnie, bo tych nacisków w parlamencie To my widzimy na co dzień, jak to wygląda. Te lobbingi, czasem przychodzą kilku panów, jak jakiś tam jest problem omawiany i to widać, że to jest wręcz przymus psychiczny. My niektóre dokumenty otrzymujemy, jak są robione, to te nasze internetowe, dostajemy maile, to wyrzucamy tych maili z całej masy, po 200, po 300, po 400, taki jest nacisk na jakieś tam kwestie, prawda, czy to było dotyczące RIT, czy jakichś mniejszych rzeczy, także ten przymus, mimo że Unia Europejska walczy z przymusem, walczy z przemocą, to ten przymus, począwszy od funduszy ludnościowych, które dążą do tego, żeby właśnie wspierać programy aborcyjne i walkę z ochroną życia, my mamy na co dzień tego rodzaju. Te naciski, te trendy, które idą, to co teraz, jak już zaczęłam mówić o tym, że chodzi o to, kobieta ma pracować, w związku z tym gdzieś dzieci musi mieścić i te dzieci mają być w tych przedszkolach oczywiście i w tych żłobkach, gdzie oczywiście nie będzie nauki religii, tylko będzie indoktrynacja taka, jak ma być w Unii Europejskiej. Jeden z takich programów, któryśmy omawiali już na komisji ENVI, na Komisji Ochrony Środowiska, dotyczący ochrony zdrowia. Ja tak w tym zdrowiu, no jestem lekarzem, w związku z tym mnie to bardzo interesuje, to zdrowie psychiczne i teraz była otyłość. No i co się okazuje, że wybierane są szkoły, gdzie chcą dawać jakieś nagrody, żeby dzieci się, prawda, uczyły tego zdrowego odżywiania, ale tam musi być i logo Unii Europejskiej, koszulka z logo i nie wiem, piłka z logo, także cały czas ta indoktrynacja jest. Nie dość tego, bardzo ciekawy problem, który ciągle się przewija i ja też jako lekarz no, nie wytrzymuję chwilami. Mianowicie jest taki problem ze zdrowiem psychicznym i to dotyczy nie tylko zdrowia psychicznego, ale problemu narkomanii, że nawracać jak gdyby, leczyć chorych ma człowiek, który miał doświadczenie z narkotykami albo chory psychicznie i ma uczyć chorych psychicznie, jak postępować, jak wychodzić z depresji. No ja jako ślepego prowadzi, to obaj w dół wpadną i to jest bardzo często się powtarza. Właśnie to tutaj mam uważa, że wszystkie przyszłe propozycje komisji powinny przewidywać partnerstwo i konsultacje z osobami, które doświadczały problemów ze zdrowiem psychicznym. Jak ojciec będzie miał depresję, to dopiero ojciec nawróci czy uzdrowi drugą osobę chorą z depresji. Oczywiście, że można w jakieś tam doświadczenia swoje przekazywać, ale ten człowiek najpierw musi z tej depresji się wydobyć, żeby mógł powiedzieć, jakie to było ciężkie, prawda, i w jaki sposób wyszedł. A no, kto się tam...
To będzie tak czy inaczej jedna z dróg jego wyjścia z tej depresji.
No, można oczywiście te grupy wsparcia, to jest oczywiście ważne, tylko no, to jest dokument u Parlamentu Europejskiego, w którym się zaleca, żeby te nie tylko z partnerami, opiekunami i z problemami tej osoby, które doświadczyły, ale i z organizacjami pozarządowymi działającymi w ich interesie. Organizacje pozarządowe, większość z nich są w jakichś tam grantach, promo wszystko i dostaje z Parlamentu, z Unii Europejskiej, prawda? Więc no, tych problemów jest...
Problemów jest bardzo dużo, bardzo a jakie dużo. Drugie wyjścia? Sytuacji?
Ja widzę jedno. Jedyne, dopóki nie zaakceptujemy, bo to jest też, powinien być głos narodu, Konstytucji Europejskiej, bo wtedy rzeczywiście problem będzie bardzo trudny. Natomiast na razie można zmieniać prawo. Wytyczne Unii są, ale no przecież nie musimy się nich stosować. Ja pamiętam swego, jak ja jeszcze byłam w parlamencie polskim, to była jedna z tych ustaw zgłoszona przez jakąś z pani właśnie tych feministek o parytetach i była dyskusja i wcale z tych parytetów jednak nie przegłosowaliśmy w Sejmie. To samo dotyczy także innych tych wytycznych, które idą i myślę, że to zdrowe prawo powinno być powinno być tworzone dopóki można w polskim parlamencie i teraz zobaczymy, jak będzie ta ochrona życia w polskim, bo to jest jedyny moment przed przyjęciem konstytucji. Wyraźnie nawet pani komisarz się wypowiedziała, że to państwa członkowskie, państw i parlamenty Polski i parlamenty innych krajów mogą decydować, kiedy określić początek i koniec życia. Ja może jeszcze jeden problem, taki, którego ludzie, myślę, nie zdają sobie sprawy, a my też, myśmy się dopiero uczyli, jak gdyby po roku czasu widzimy coraz głębiej to, co tam się dzieje, że to, co jest pisze w dokumentach, nawet moi ci eksperci, bo ja wszystkiego nie czytam, nie jestem w stanie przerobić tych dokumentów, materiałów, zresztą no nie na wszystkim się znam, w związku z tym wysyłam różne dokumenty do ludzi, którzy no mają znacznie większą wiedzę na temat tych poprawek, zmian, które są. I w pierwszej wersji osoby po doktoratach, te, które mi to robią, wszystko wspaniale widać, wszystko jest dokładnie, bo tam są same hasła i prawa człowieka, i ochrona środowiska, i no Bóg wie co. Natomiast problem polega na tym, że jest drugie dno tych dokumentów i tego, co tam się dzieje. I tutaj mamy ochronę życia, czy to w karcie praw podstawowych, tylko nie jest napisane odkąd dokąd. Te niedomówienia, to niedookreślenie, to co pisze na jednej stronie, a na drugiej jest przeciwnie, prawda? To równouprawnienie wszystkich, to te prawa, które każdemu są przyznawane i homoseksualistom, a homoseksualiści narzucają większości swoje prawa, prawda? Przecież gdyby w parlamencie przeczytać to, co pisze w katechizmie Kościoła katolickiego, jak powinno się traktować osobę homoseksualną, to przecież to jest znacznie lepiej niż to, co oni proponują, prawda? I w ogóle to patrzenie na człowieka jak na właściwie tylko płeć. Ja to mówię, no to są popędy, to jest tylko przyjemność się liczy, prawda? Tylko popęd, instynkt, a o duchu.
I dobra maszynka do robienia pieniędzy.
Dobra maszynka do robienia pieniędzy i nie daj Panie Boże, żeby zagrażało coś właśnie biznesowi, bo tak było na przykład z niektórymi przy omawianiu REACH-u. To jest taki dokument wielki, który próbuje określić, opisać wszystkie substancje chemiczne. Oczywiście nie do zrealizowania problem, ale myśmy ten REACH omawiali wielokrotnie i co się okazało, że chodziło po prostu o to, żeby wielkie koncerny zrobiły sobie badania w tych największych, a jak chodziło o papierosy, to oczywiście zakazu nie można, no bo jest wolny rynek. Mimo że to jest tak szkodliwe, mimo że ten problem na przykład palenia papierosów rzeczywiście jest, to w Parlamencie Europejskim był taki okres czasu, że nie można było palić, a teraz można już. Także te lobby... I był jeden dokument, ja może jeszcze powiem, był jeden dokument, który nie wszedł, nie został zaakceptowany i to był jeden z dokumentów takiej Szwedki, pani Svensson, w której oczywiście, jak to w unijnych dokumentach, jest szereg rzeczy dobrych i zaraz obok są takie, których po prostu normalny człowiek cechujący się jakimikolwiek zasadami moralnymi czy w ogóle wartościami nie może przyjąć. To jest bardzo charakterystyczne, że i w końcu i to nie przychodzi, bo głosuje przeciw, no bo nie mogę się zgodzić na to. I tam było na przykład, był szereg takich ważnych rzeczy, bo była na przykład pewna krytyka hormonoterapii. Była krytyka in vitro, bo podawanie hormonów tym kobietom w celu uzyskania komórek jajowych jest szalenie traumatyczne dla tych kobiet, którym się te komórki, już nie mówiąc o tym, co oni z tymi komórkami robią, prawda, i zarodkami. I ten dokument nie przeszedł, więc cokolwiek jest takiego, co by zagrażało tej linii, prawda, ja byłam tak naprawdę, to dojrzałam, muszę powiedzieć, po tym konferencji, kiedy ksiądz profesor Gus mówił o tej ideologii nowej lewicy, wtedy mi się, myślałam, że to wszystko jest tak jak gdyby no, nie do informowania, nie do rozwoju osobowego, to jest zaplanowane wszystko, tak jak było kiedyś w socjalizmie zaplanowane. Oni bardzo się denerwują, jak ja porównuję czasem do komunizmu, bo czasem próbuję właśnie dawać takie porównania, no bo to to jest bardzo, bo to jest po prostu inny rodzaj, oświeceniowy niż to, co było przedtem, taki podany delikatniej, w jakiś taki sposób, prawda, zawoalowany, bardziej sprytny, bardziej, natomiast oni się denerwują wtedy bardzo, jak ja próbuję porównywać ten totalitaryzm.